Bo news dnia, tak? To jest taki, że zostało zakończony pierwszy dzień szczytu tym, że doszło do porozumienia w sprawie relokacji. Relokacja będzie taka, jak Polska mówiła od 3 lat, czyli jeżeli to na zasadach dobrowolności. Co się kryje za tymi sformułowaniami?
Jest to, zdaje się, ale jednak to w wymiarze oficjalnym wyraźnie widać, porażka czy klęska tych krajów, które bogatych, dawnych kolonialnych krajów Europy Zachodniej, które od lat chciały narzucić jednym i pozbawionym przeszłości kolonii krajom europejsko-wschodniej, narzucić te słynne kwoty, kwoty uchodźców, kwoty imigrantów spoza Europy, głównie muzułmanów. A więc zostaje po staremu, a przy czym no, tutaj też pokazał, że tak naprawdę ten groźny, bogaty pies zachodnioeuropejski jest bezzębny, że jednak nie jest w stanie wymusić na krajach konsekwentnie pełniących swoje polityki migracyjne, jak Polska czy Węgry, wymusić przyjęcia choćby części tych migrantów no, koczujących na razie we Włoszech czy Grecji. A to pokazuje, że rząd Rzeczpospolitej miał rację, twardo, nie ulegając szantażom, medialnej presji, różnym zaklęciom i mimo gruźb pozbawienia Polski części, tylko nam się należy z Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pieniądze, że polski rząd konsekwentnie słuchając polskich obywateli, gdy chodzi o politykę migracyjną, odmawiał przyjęcia tych gości spoza Europy, Unii Wydawców Islamu i ta polityka wydała się skuteczna. Polska w dużej mniejszości nie dała narzucić sobie żadnych kwot i nie przyjęła na siebie konieczności płacenia odsetek, to jest metafora, za błędy, cudze błędy.
Mamy tutaj jednolite stanowisko Grupy Wyszehradzkiej. Czy są jakieś przecieki dotyczące stanowiska innych państw? Czy Włochy poparły to stanowisko, czy też nie? No bo Włosi są przecież zainteresowani tym, by tych imigrantów, których poprzedni rząd przyjmował bezkrytycznie, przecież oni byli brani, są takie nawet rysunki w internecie pokazujące, skąd na morzu pobierani byli ci imigranci i w tej chwili jest to dosłownie z plaży w Libii. Te statki podpływały bardzo blisko i można było wsiąść i popłynąć do Włoch i Włochy były zainteresowane tym, żeby tych ludzi wysiedlić gdziekolwiek poza ich kraj.
Tak, no, były takie pomysły, żeby to uczynić w kraju, który na przykład kandyduje do Unii Europejskiej, który bardzo chce wejść do Unii Europejskiej i w związku z tym no jest jakby z definicji bardziej podatny na naciski. No, skoro chcecie wejść, no to musicie przyjąć migrantów na zasadzie takiego szantażu. Mówiono o Albanii, no, jak wiadomo, z tego kraju rekrutują się setki tysięcy imigrantów ekonomicznych głównie, bo przecież tam w samej Albanii żadnej wojny nie było, którzy funkcjonują w krajach europejskich, w Skandynawii, czyli Niemczech bardzo mocno, chociaż także w Szwajcarii jest to poza Unią. No, Albania, premier Rama, Edi Rama, skąd kiedyś koszykarz, a potem malarz, odmówił jednak kategorycznie przyjęcia tych imigrantów. No, co do szczytu, no to zwracam uwagę, że rzadko się zdarza, żeby nie było, bo to taka już jest tradycja, świecki zwyczaj, żeby była wspólna konferencja szefa Komisji Europejskiej, szefa Rady i premiera krajów zdrowej prezydencji, w tym przypadku to są ostatnie prezydencje Bułgarii. No, do tej konferencji nie doszło, została odwołana, czy też przełożona, no bo nie ma konkluzji, zostaje po staremu, to już mówiliśmy. Natomiast tutaj nie ma żadnych ustaleń, które by były wspólne. To znaczy, że na razie można powiedzieć trochę złośliwie, że polityką imigracyjną Unii Europejskiej jest brak polityki imigracyjnej, czyli tak naprawdę nic nie ustalono. No poza tym, że wszyscy się zgadzają, że trzeba pomagać, to już jakby polskie stanowisko i polska skuteczna presja, że trzeba pomagać tam, gdzie problem się rodzi. To tyle, że różnica zaczyna się od momentu, kiedy pojawia się pytanie, a co zrobić z tymi, którzy już są, którzy jednak na stary kontynent przybędą. Tutaj dobrej odpowiedzi nie ma, a jest to rzecz, o której należy myśleć w kategoriach long term, takiej długiego trwania, można powiedzieć, czterdziestowrotowskim modelem, no bo przecież problemy demograficzne mówią o tym, że w ciągu bardzo krótkiego czasu miliard ludzi przybędzie na kontynencie afrykańskim i jeśli się ta eksplozja demograficzna będzie chciała gdzieś znaleźć ujście. To jest oczywiście problem przede wszystkim Europy Zachodniej, choćby Europy jako takiej. Tym niemniej jednak tym bardziej trzeba, warto prowadzić politykę migracyjną własną, słuchać własnych obywateli, a nie ulegać tym, którzy od lat mówią, że multi jest okej, lub też ubierają to takie szatki pseudoekonomiczne, no, że trzeba nam taniej siły roboczej, w związku z tym musimy się otworzyć na imigrację. No, Polska jest przykładem, że owszem, można się otworzyć, ale na imigrację ludzi, no, podobnych w sensie kulturowym, cywilizacyjnym, religijnym do nas, czy na przykład mieszkańców dawnych republik sowieckich na wschód od Polski. I to w niczym nie zmienia takiego naszych zewnętrznych stosunków kulturowo-cywilizacyjnych i religijnych.
Można też spojrzeć na Afrykę. Można też spojrzeć na Afrykę i powiedzieć, że jest to kraj stosunkowo rzadko zaludniony. Wewnątrz Afryki zmieszczą się i Rosja, i Stany Zjednoczone, i Chiny, i jeszcze zostanie trochę miejsca. W związku z tym nie wiem dlaczego nie miałaby wchłonąć miliarda ludzi i zapewnić im dobrego życia. No, zgadzamy się na korupcję i rządy bardzo złej jakości w Afryce, a rozładowanie tego ciśnienia przez wysyłanie osób, które mogłyby się ewentualnie zbuntować do Europy. No, słaby pomysł. Zapytam pana jeszcze o jedną rzecz, mianowicie o pozew, który Komisja Europejska ma wysłać w sprawie Polski, w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest sprawa, która jakoś pana Timmermansa strasznie rozgrzewa w ostatnich tygodniach.
Tak, no to rzeczywiście słynne powiedzenie pana Władysława Komorowskiego, że sędzia była rozgrzana, można odnieść do pana jednego z siedmiu wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, pana Timmermansa, który jest bardzo rozgrzany w tym temacie i, że tak powiem, pozycjonuje się w zasadzie jako taki komisarz do spraw walki z Polską, bo praktycznie nie słychać o tym, żeby cokolwiek innego robił. To jest taki polityk bardzo jednowymiarowy. Natomiast no tak, no oczywiście jest kwestia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak się nazywa, z siedzibą w Luksemburgu. Natomiast, no, który na przykład, no, w tym, że no, na razie jeszcze jest faza pewnego czekania, no bo jest kwestia jego orzeczenia w sprawie pytania stawianego przez Irlandię. Chodzi o tę sprawę, czy można w ogóle dokonywać ekstradycji do Polski jakichś więźniów w przypadku dilera narkotykowego, znaczy, aby na pewno polskie sądy sprawiedliwie dilera narkotykowego ocenią. Paranoja, oczywiście paranoja.
No to cyrk niemniej, był, tak.
Tak, tym niemniej jednak to czekanie na orzeczenie jest, a zwłaszcza tyle na orzeczenie, co na uzasadnienie tego orzeczenia, bo tutaj mogą zajść takie dodatkowe argumenty, na przykład, na które nas czeka, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzeknie, że sędziowie w Polsce to sędziowie unijni, sędziowie Unii Europejskiej, tak jak sędziowie Trybunału na przykład, i w związku z tym no, mają jakby specjalną ochronę. Byłaby to daleko idąca ingerencja we wnętrze kraju członkowskiego.
Czy to jest w traktatach unijnych, to o czym pan w tej chwili powiedział?
Nie, to jest oczywiście interpretacja. To jest oczywiście, to byłoby, to byłoby duże naciągnięcie. Tylko wie pan, coś się wydarzyło tak przedwczoraj. Jest tak, że zamknięcie, no, z otwartym tekstem, zamknięcie pewnego frontu w Radzie Międzynarodowej Polski, uwaga, nie wiem, czy profesora to zauważyła, myślę, że jednak zauważyła, bardzo uodparnia, mówiąc szczerze i wprost, uodparnia Polskę na naciski z Unii Europejskiej. W tej kwestii krótko basta i tutaj my naciskom Unii Europejskiej ulegać nie będziemy. Niech Unia zapomni, że tutaj Polska w ogóle rozważa kwestię jakiegoś ukorzenia, uklęknięcia się, no to w ogóle jest wykluczone. I tak jak w sprawie polityki migracyjnej pokażemy Unii Europejskiej, Europie, że można. Że tak naprawdę żadnych konsekwencji u Polski nie będzie, bo Bruksela ma kapiszony na państwa członkowskie, a nie jakąś osobową amunicję.
A jakie są pana wnioski z tego wtorkowego wysłuchania, w którym brał udział minister Szymański?
No, po pierwsze, że państwa członkowskie przywiązują znacznie mniejszą uwagę do sprawy Polski niż nadęta ideologiczna Komisja Europejska, że państwa członkowskie ten brak tak naprawdę jakiegoś poważnego zainteresowania objawiły przez to, że przyszło połowa, o czym się w Polsce nie mówi, nie wiem, czy pan zobaczy nas, że przeszło połowa przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo nie zabrała głosu w tej sprawie. Mniejszość, 13 państw zabrało głos i były to głosy różne. Tutaj muszę powiedzieć, że sprawdziła się solidarność państw Grupy Wyszehradzkiej. Najbardziej ofensywne przeciwko nam kraje Beneluxu, Belgia, Holandia, Luksemburg i kraje skandynawskie. I pewne demonstracje typu, że nie wiem, niemiecki minister wyjeżdża, zostawia urzędnika niższej rangi, no to też jakby taki sygnał, no, że Niemcy nie chcą sobie psuć stosunków z Polską. Może także dlatego, że na przykład zależy im na poparciu Polski w kontekście za rok nowego czy nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej z Niemiec.
Jak wygląda sprawa poparcia polskich dążeń ze strony Austrii? Austria za 3 dni będzie przewodniczyła pracą Unii Europejskiej i pan kanclerz Kurz wydaje się postacią dwuznaczną. Z jednej strony bardzo ostra antyimigrancka retoryka wewnątrz kraju, a z drugiej jednak popiera, tak przynajmniej to wygląda, ostry kurs wobec Polski.
No, w zasadzie jestem bezrobotny, bo pan powiedział wszystko. Bardzo trafna analiza. Rzeczywiście te nadzieje, coś naiwne, przepraszam, niektórych polskich dziennikarzy, czy także polityków obozu rządzącego, że Austria po tym, jak władzę objął najmłodszy 32-letni premier w odległości w Europie, że Austria doszła do Wifortu lub Wyszehradzkiej, no, od początku dla mnie były political fiction. Austria jest bardzo ścisłą z Niemcami. I oczywiście, żeby było jasne, Kurzowi w wymiarze takim ideologicznym, ideowym, dużo bliżej do Horsta Seehofera, do Ministerstwa Wewnętrznych Niemiec z CS Bawarskiej, bardzo antymigracyjny, bardzo konserwatywny, w porównaniu z kanclerz Merkel i CDU. Tym niemniej jednak, no, Kurz był właśnie teraz w tym miesiącu w Berlinie, obu spotkania z panią kanclerz Merkel, z panem Seehoferem. On chyba będzie zawsze blisko Berlina, może się różnić. Ale tutaj nie miejmy złudzeń, że ona zainwestuje szczególnie w relacje z Europą Środkowo-Wschodnią, pewnie w Bałkany, które jest naturalnym źródłem ekspansji Austrii, w poszczególne kraje G4, jak Słowacja, Czechy, ale nie w Wyszehradzku jako taką. Tak, gdy chodzi o politykę migracyjną, proponuje kurs oś chętnych, tak to nazwał, a więc i tu Polska może rozwiązać bliską współpracę, puścić je takiego zdrowego rozsądku, gdy chodzi o politykę migracyjną. Tu warto nad tym współpracować. Ale kurs już zaraz po objęciu władzy powiedział, że trzeba Polskę karać za brak praworządności, co jest oczywistym przykładem no, kompletnej hipokryzji, żeby nie powiedzieć schizofrenii politycznej, ponieważ teraz właśnie w Austrii toczy się debata w mediach pod bardzo, no, bardzo ciekawy temat, mianowicie czy Trybunał Konstytucyjny w Wiedniu powinien poza sędziami wskazanymi, tak, wskazanymi wprost przez partię pana Kurza, Austriacką Partię Ludową, członka IPP i Partię Socjalistyczną, czy również Trybunał Konstytucyjny, poza tymi sędziami wskazanymi przez partie polityczne, powinien mieć sędzie partie polityczne, będziesz mieć sędziów wskazanych przez tą partię, która właśnie weszła do rządów, tą partię antyestablishmentową wolnościowców. Co to oznacza? No to oznacza, że media austriackie wprost przyznają, że Trybunał Konstytucyjny jest bardzo upolityczniony, jest opanowany przez przedstawicieli partii, dwóch partii politycznych, które dzielą tym Trybunałem jak łupy. Ale ta sama Austria, tak jak Holandia, gdzie Trybunału Konstytucyjnego nie ma, czy Luksemburg, gdzie Trybunał Konstytucyjny zlikwidowano, te kraje atakują Polskę, że reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, reformy Trybunału Konstytucyjnego są no, nie do przyjęcia. No, przykład naprawdę takich notatów standardowych standardów i stanie hipokryzji.
I warto pamiętać właśnie o tym stanowisku. Ryszard Czarnecki z Brukseli. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.